Pozwólcie, że na wstępie przekażę Wam serdeczne pozdrowienia od naszego małego zboru w Krośnie, skąd przyjechałem. Bracia i siostry, pozdrawiają Was wszystkich bardzo serdecznie. Kiedy przeczytałem krótki list, którym zapraszano mnie do wzięcia udziału w tym naszym wspaniałym spotkaniu, w którym też podano mi temat naszego spotkania, zastanawiałem się przez chwilę, dlaczego organizatorzy wzięli akurat właśnie taki temat na świecie, ale nie ze świata. I chyba przyznacie, że nie jest to chyba najpopularniejszy temat na te nasze dzisiejsze czasy, na 86 rok. Myślałem, może lepszy byłby temat na przykład przebudzenie w Polsce. Po wizycie Wilkersona, po tym, co przeżywaliśmy w wielu miastach w naszym kraju, dobrze byłoby się spotkać razem, posłuchać raportów o tym, co już się wydarzyło, ilu ludzi narodziło się na nowo od tego czasu i trochę razem pomyśleć o przyszłości, o tym, jak to przebudzenie zgodnie z Bożym objawieniem zacznie wkraczać do naszego kraju. Byłby to fascynujący temat? Myślę, że byłby. Albo może można tu porozmawiać o czymś innym, o uzdrawianiu, o czymś, co bardziej nas wszystkich podnieca, fascynuje, co wszystkich nas podnosi. Ale później, kiedy wgłębiłem się w sens tego tematu na świecie, ale nie ze świata, to dziękowałem Bogu za to, że właśnie taki temat został podany, zaproponowany i że pod właśnie takim hasłem się tutaj wszyscy spotkaliśmy. Na świecie, ale nie ze świata. Będę z Wami dzisiaj rozmawiał na zasadzie, jakie mam zaplanowane dwie godziny wykładowe. Może lepiej byłoby, gdyby to miały być kazanie niż wykłady, bo wykłady mają to do siebie, że często są nudne. Ale skoro już mają to być wykłady, to podam tylko tematy tych wykładów. Pierwszy temat zatytułowałem roboczo Przeciwstawność Królestwa Niebios i Świata. Że te dwa systemy, że tak powiem, stoją naprzeciw siebie, są przeciwległe. A drugi temat, jeśli uda nam się skończyć pierwszy w czas, to będzie temat Nie miłujcie świata. A więc zaczynamy. Kto z Was pamięta jeszcze bajki, które słyszał w dzieciństwie, które mówiła mu mama, albo które starsza siostra czy starszy brat czytał mu z tych różnych takich bajecznych książeczek? Pamiętacie jeszcze niektóre z nich? Zauważcie, że właśnie już od samej kołyski, od najmłodszych lat, poprzez te różne bajki kształtowano w nas świadomość dobra i zła. Że jest dobro, ale jest też zło. I o ile ja dobrze pamiętam, to zwykle w tych pięknych bajeczkach zwyciężało dobro. Jak to było przyjemnie posłuchać, kiedy jakaś czarownica w końcu musiała uciekać, kiedy jakiś tam potwór przegrywał, kiedy zawsze zwyciężał piękny rycerz i tak dalej, i tak dalej. Ale z czasem, kiedy dorastaliśmy, zaczęliśmy poznawać rzeczywistość, a rzeczywistość okazywała się inna. Stwierdzaliśmy, że często w życiu zwyciężało raczej zło niż dobro. I niektórzy stwierdzili już to, kiedy wyszli z kołyski na podwórko dzielnicowe. Już wtedy zobaczyli, że zło jednak góruje, że jednak zło ma wiele do powiedzenia w tym naszym otoczeniu. Inni z kolei stwierdzili to dopiero wtedy, kiedy poszli do szkoły i zobaczyli, jak wszystko jest inne od tych pięknych, bajecznych historii. Że jednak jest bardzo wiele zła, że ludzie wcale się nie zawsze uśmiechają, że nie zawsze sobie dobrze robią, że nie zawsze sobie ustępują miejsca i tak dalej, i tak dalej. I te ideały, które ukuto nam gdzieś w tych bajeczkach, powoli zaczęły umierać, blednąć. Zaczęliśmy widzieć, jakie jest zło. A jeszcze inni, którzy mniej byli spostrzegawczy, stwierdzili to, że tak jest. dopiero wtedy, kiedy wyszli ze szkoły, w której też im wiele ideałów nakładano i poszli do roboty. Tam się okazało dopiero, że każdy, przepychając się łokciami, stara się, aby miał tylko dla siebie, aby jakoś przeżyć w tym złym świecie. I dzisiaj, drodzy przyjaciele, już nie jesteśmy tacy naiwni i tacy głupi. Dzisiaj wiemy już bardzo dobrze, że na tym świecie jest wiele złego, że jest zło. Wiemy, że jest cały jako system zły, który powoduje, że ludzie są nieszczęśliwi, że tyle jest biedy, tyle nędzy, tyle nienawiści. Dzisiaj już wiemy, że to nie tylko jakieś bezosobowe zło i bezosobowe dobro, ale że jest Bóg, Stwórca wszystkich dobrych rzeczy. Wiemy, że Jego Królestwo to Królestwo Niebios. Wiemy, jesteśmy o tym przekonani, ale też wiemy, że istnieje realny szatan, zło. Twórca tego złego systemu, a Jego Królestwo to świat. I ta nasza wiedza nie jest jakaś tam wyciągnięta z jakichś bajek. Ta nasza wiedza jest pewna, bo jest oparta na Bożym Słowie, bo jest oparta na Biblii. Apostoł Jan w swoim liście, w 5 rozdziale, wiersze 19 i 20, właśnie bardzo pięknie określa tę naszą wiedzę. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Chwała Panu. Taka jest nasza wiedza. Nie jest ona wyssana z palca. To nie jest jakieś tylko marzenie. To jest prawda. Jest Bóg i my jesteśmy w Bogu. Chwała Panu. I jest zło. Jest królestwo ciemności. I my również musimy się z tym liczyć, że ono istnieje. Dlatego, spotykając się pod tym hasłem, należy się zastanowić, i dzisiaj to zrobimy, nad pojęciem świata. Co to jest ten świat? Bo przecież dobrze jest wiedzieć, co to ten świat, kiedy na tym świecie żyjemy, jesteśmy na tym świecie. Osobiście wolałbym dzisiaj mówić o Królestwie Niebios. Wolałbym, byśmy mogli dzisiaj tutaj razem zastanawiać się nad charakterem Królestwa Niebios, nad Królem tego Królestwa. O wiele radośniej byłoby mówić na ten temat. Ale skoro już zeszliśmy się właśnie, by pomówić o tym, jaki jest ten świat, jaki ma nasz być stosunek do tego świata, to musimy się zabrać do dzieła. Jeśli już zeszliśmy się po to, by zdemaskować to dziadostwo, ten świat, określić, co to jest, to zabierajmy się do roboty. Otóż Boże Słowo, drodzy przyjaciele, mówi bardzo dużo na temat świata. I nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę, co to jest naprawdę świat. Biblia, kiedy mówi o świecie, to przede wszystkim ma na uwadze taki system, który jest przeciwny Bogu. System, który został zmontowany przez szatana i który jest kierowany przez szatana i jego aniołów. Od samego początku aż do końca. To jest główne znaczenie biblijnego pojęcia świat. Owszem, są jeszcze inne znaczenia, bo czasem Biblia mówi o świecie i ma na uwadze ziemię, na której żyjemy, albo też ludzi, którzy żyją na tej ziemi. Ale przede wszystkim Biblia myśli o świecie jako o systemie, na czele którego stoi diabeł i który jest wrogi Bogu. I spróbujmy przyjrzeć się przez chwilę chociaż, jak Biblia charakteryzuje ten świat. Otóż po pierwsze, Biblia mówi o tym świecie, że władcą tego świata, że księciem tego świata, albo też Bogiem tego świata jest diabeł, jest ten zbuntowany anioł, który zorganizował ten cały system. I Słowo Boże nazywa go władcą, Bogiem albo księciem tego świata. Nie będę, umówmy się, że nie będę podawał wam wszystkich referencji biblijnych, bo to mogłoby sprawić mój wykład już zupełnie nieczytelny. Ale wierzcie mi, że to naprawdę tak w Słowie Bożym jest, a jeśli ktoś by miał wątpliwości, niech przyjdzie do mnie po wykładzie, ja mu podam miejsca z Bożego Słowa. Nie znaczy, że nie będę cytował żadnych. Tak więc Biblia mówi, że Bogiem tego świata jest szatan. Biblia też mówi o zwyczajach tego świata. Jest bardzo ciekawe miejsce z listu apostoła Pawła do Efezjan, gdzie Słowo Boże odkrywa, że zwyczajem tego świata jest chodzenie w ciemności, jest chodzenie w upadkach i w grzechach. Takie zwyczaje ma ten świat. Zauważcie, władca to szatan. Zwyczajem tego świata jest chodzenie w ciemności. Chodzenie w ciemności, chodzenie w upadkach, w grzechu, to nie jest jakieś sporadyczne to, co robi ten świat, ale to jest zwyczaj tego świata. Boże Słowo mówi, że cały świat tkwi w złem. Przeczytaliśmy już to miejsce. Cały świat tkwi w złem. Nie jakaś część świata. Nie tylko jakieś dziedziny tego świata są złe. Nie tylko jakiś grzech, jakaś nieczystość. Ale cały świat tkwi w złem. Tak mówi Biblia. Tak brzmi prawda absolutna na temat tego świata. Boże Słowo mówi coś więcej jeszcze. Charakteryzując ten świat, określa, że ten świat już został potępiony, już został osądzony przez Boga. W pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale 32 wierszu przeczytacie to. Czyli wynika z tego słowa, że świat nie nawróci się do Boga. Wynika z tego, że diabeł nie nawróci się do Boga. Nie wierzcie w to. Boże Słowo mówi, że on już jest osądzony i potępiony. Koniec jego jest pewny. Wieczne potępienie. I dlatego Bóg, posyłając swojego Syna, mając nas dzisiaj na tym świecie, wcale nie chce tego świata naprawić. Nie chce tego świata nawrócić całego do Boga. Ale wiecie, jakie poselstwo nieśli pierwsi chrześcijanie? Oni wołali: ratujcie się z tego pokolenia przewrotnego. Zatroszczcie się o to, abyście wraz z tym światem nie zostali potępieni. Ten świat się nie nawróci, ale ludzie, którzy żyją na tym świecie, którzy jeszcze dzisiaj podlegają temu systemowi, na czele którego stoi diabeł, mogą zostać wyrwani mocną ręką Bożą, tak jak Żydzi, którzy kiedyś byli w niewoli w Egipcie. Bóg nie nawrócił Egiptu, aby lepiej się działo jego dzieciom. On wyrwał swoich dzieci z Egiptu. I tak samo dzisiaj wyrywa z tego świata, który jest już potępiony. I też Pan Jezus często mówił o końcu tego świata. Mówił, że nadchodzi koniec tego świata, tego złego systemu. Tego systemu, który jest wrogi Bogu. Taki jest świat. Oczywiście w tych kilku słowach tylko zaledwie dotknęliśmy charakterystyki tego świata. Ale chwała Bogu, że ten świat nie pochłonął wszystkiego. Że ten świat nie wchłonął wszystkich dusz, wszystkich ludzi. Chwała Bogu, że nie ogarnął swoją ciemnością wszystkiego. Bóg zawsze miał na tym świecie swoich ludzi. Bóg zawsze miał w tym złym systemie, zawsze miał tych, którzy byli jakby Bożą placówką na świecie. Bóg zawsze miał tych, którzy są z Abla. Chociaż tak pełno tych, którzy są z Kaina, to zawsze miał tych, którzy są z Abla. Kain nie jest w stanie zabić do końca Abna. I tak, pamiętacie, przed potopem, w tym zepsutym świecie, Bóg miał kogoś swojego na tym świecie. Co to był? Noe. Noe był Bożą placówką w tym złym, zepsutym świecie. W zepsutym świecie, w starożytnym Sodomie, Bóg miał swojego sprawiedliwego człowieka. Miał swoje przedstawicielstwo. Kto to był? Lot. I Bóg wyrwał Lota swego czasu, ale przed zniszczeniem Sodomy. Ale do tego czasu Lot tam był. Bóg miał w Egipcie swój naród. Bóg zawsze, we wszystkich wiekach miał swoich ludzi na tym świecie. On nigdy ich nie zabierał od razu ze świata, ale miał ich, aby zwiastowali Jego słowo, aby byli Jego przedstawicielami w tym zepsutym świecie. I dzisiaj ma nas. Nas tutaj w Krakowie. My tutaj zebrani w tym kinie, drodzy przyjaciele, jesteśmy Bożą placówką na ziemi. Bożą placówką na tym świecie. Jesteśmy po to, aby spełniać określoną rolę. Ktoś kiedyś nazwał Kościół Jezusa Chrystusa na tym świecie ambasadą nieba. Zrobił takie porównanie. I w myśl tego porównania ty i ja, my jesteśmy ambasadorami nieba. Ale przestrzegałbym przed zbyt daleko idącym porównaniem. Bo o ile w normalnej sytuacji pracownicy ambasady w jakimś kraju są tam tylko dlatego, że jego ich ojczysty kraj utrzymuje przyjacielskie stosunki z tym krajem, to musimy wziąć jedno pod uwagę, że Królestwo Niebios nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych ze światem. Czyż nie tak? Nie ma żadnej zgody, żadnego porozumienia, żadnej konferencji między Bogiem a światem. To wobec tego, jaka jest nasza sytuacja tutaj na tym świecie? Myślę, że dobrze tę naszą sytuację na świecie ilustruje pewien obraz. Od czasu do czasu środki masowego przekazu podają nam wiadomość o nagłym, gwałtownym pogorszeniu się stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami. To pogorszenie jest tak nagłe, tak gwałtowne, że nie ma czasu na wycofanie korpusów dyplomatycznych obu krajów. I wtedy słyszymy o napadach na ambasadę. Wtedy słyszymy, dowiadujemy się, że ambasada przeciwnego kraju jest zagrożona. Czasem nawet pokazują nam zdjęcie tej ambasady, jak wszystkie drzwi są zamknięte, jak pracownicy siedzą drżący, czy za chwilę jakaś bomba nie wybuchnie, czy zaraz nie nastąpi napad. I zdarzają się takie napady. I wtedy pracownik ambasady, tej, która została nagle zagrożona, jest otoczona wrogimi sobie ludźmi we wrogim kraju, nie może już zupełnie bezpiecznie poruszać się po kraju. Nie może już bezpiecznie zupełnie pójść sobie na miasto, odbywać podróży. Jest zagrożony. Stałe zagrożenie wisi nad ambasadą, która jest w obcym kraju, w którym się oni znajdują. Mniej więcej taka jest sytuacja Kościoła Jezusa Chrystusa jako Bożej placówki na tym świecie. A pozwólcie, że zilustruję to pewnym biblijnym przykładem. Ci, którzy czytali pierwszą Księgę Mojżeszową i czytali opis życia Jakuba, z pewnością doczytali się, że w pewnym momencie Jakub wraz ze swoją rodziną, ze swoimi synami, swoimi córkami, zamieszkał w pewnej krainie. Jest to napisane w 43 rozdziale pierwszej Księgi 34, przepraszam, pierwszej księgi Mojżeszowej. I tam zamieszkali oni w krainie Chiwijczyków. A córka Jakuba, nie wiem ile miała lat, może z 15, może 18, może właśnie tyle, ile ty masz, pewnego dnia, wiecie co zrobiła? Wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. Zrobiła sobie spacerek. Obóz, w którym mieszkał Jakub i jego rodzina, to był obóz Boży. Oni tam czcili Boga, służyli Bogu. A zamieszkali w krainie, w której czczono różne bóstwa, w którym Bóg niebios nie był z nami. I ta naiwna dziewczyna, lat naście, wyszła sobie, aby się rozejrzeć, jak to dziewczyny w tym kraju się ubierają. Jak się zachowują, co jest modne teraz. Wyszła sobie na spacerek. I wiecie, co ją spotkało? Wiecie? Połyszcie, co mogło ją spotkać. Ja się napiję. Została zgwałcona. Została zgwałcona. I później poważny problem powstał, ponieważ o mały głos nie doszło do wielkiego pomieszania się rodziny Jakuba z ludźmi, którzy żyli w tym pogańskim kraju. I tylko zdecydowana postawa synów Jakuba przeciwdziałała temu, by doszło do takiego zbratania się dzieci Bożych z pogaństwem. Dziecko Boże, jako pracownik tej Bożej placówki na ziemi, nie może zupełnie bezpiecznie poruszać się, włóczyć się miastami tego kraju, tego świata. Diabeł nie przecierpi tego, że ty mógłbyś sobie spokojnie chodzić, nietknięty, pewny, bezpieczny. On zaatakuje. Tak jak zaatakował Dinę, córkę Jakuba. Tak zaatakuje i ciebie. Zaatakuje poprzez grzech, poprzez pożądliwość, poprzez złość, poprzez zazdrość, poprzez niebezpieczeństwo. On będzie atakował. Będzie atakował. Ponieważ nie jesteś z tego świata, ponieważ nie należysz do tego systemu, ponieważ jesteś kimś obcym, kimś wrogim. I jest to bardzo ważne, co w tej chwili mówię. Wychodząc na miasto, idąc do szkoły, do pracy, pamiętajmy o tym, że jest ktoś, że jest cały system, który chce nas pochłonąć, który chce nas zjeść, zniszczyć. To jest ten świat. Jeśli masz czas wieczorem parę minut, albo może dłużej, może nie masz co robić przez godzinę albo przez dwie, to nie idź o tak sobie tylko powłóczyć się po mieście. Wczoraj słyszałem, jak jeden z was wieczorem po kolacji powiedział: idę trochę połazić po mieście. Nie wiem, czy cały wróci. A może właśnie diabeł w jakiś sposób go uderzył, wbił swoje żądło i teraz będzie chorował? Nie ma bezpiecznego poruszania się, zupełnie bezpiecznego po tym świecie, po miastach tego świata. Ponieważ pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy ambasadorami w kraju nam zaprzyjaźnionym. Przeczytajcie sobie książkę Baniana, Dzieje ludzkiej duszy. Ileż tam właśnie tej wspaniałej prawdy na temat naszej sytuacji na tym świecie. I Boży przyczółek na tym świecie był zawsze celem ataków diabła. Zawsze. Zawsze od czasu, kiedy on założył ten system, kiedy wpędził ludzi w niewolę, kiedy opanował ten Boży porządek rzeczy przez podstęp. Od tego czasu tych, którzy wytrwali, pozostali przy Bogu, On zawsze uderza. I lud Boży zawsze był wyśmiewany przez ten świat. Zawsze był prześladowany. Zawsze mordowano dzieci Bożych na tym świecie. Mordowano proroków pańskich, kiedy zwiastowali, że ten świat idzie ku złemu, że ten świat powinien odwrócić się, nawrócić się do Boga. Ten świat ukrzyżował naszego Pana, naszego Mistrza. Posłał Go na śmierć krzyżową. Diabeł nie mógł cierpieć, że narodził się ktoś, kto w taki sposób zdecydowany przeciwstawił się Jego potędze i przyszedł, aby złamać Jego moc. Ukrzyżowali Pana Jezusa. I aż do końca, mówi Boże Słowo, ten świat będzie nienawidził uczniów Jezusa. Nie ma co się łudzić. Nigdy nie przyjdzie taka sytuacja aż do końca tego świata, żeby świat naprawdę zaczął nas z radością przyjmować, miłować nas, szanować i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus bardzo wyraźnie to powiedział. Przeczytajmy 15 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 19. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata. Dlatego was świat nienawidzi. Pan nas wybrał na jaki czas tego świata? Na zawsze nas wybrał. A więc zawsze ten świat będzie nas nienawidzieć. 16 rozdział, 33 wiersz. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Chwała naszemu Panu. On zwyciężył ten świat. Ale prawda objawiona uczniom Jezusa Chrystusa pozostaje niezmieniona. Na świecie ucisk mieć będziecie. Świat będzie was nienawidził. Zawsze będzie nas nienawidził. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ dzieci Boże w tym diabelskim systemie są jakby wyrzutem sumienia. Bardzo dobrze. Są jakby kością w gardle dla tego systemu. Są cały czas jakby wołaniem dla tego świata, skierowanym do tego świata, że jest Pan na niebie. Że królowie, władcy tego świata to nie są królowie. To jak ktoś powiedział, są tylko króliki. Królem jest nasz Pan. On jest Panem. On jest na niebie i On przychodzi, aby rozprawić się z tym światem, aby rozprawić się z władcą tego świata. Dlatego ten świat nie może nas ścierpieć. Dlatego ciągle w nas uderza. Dlatego nas nienawidzi. Jesteśmy na tym świecie światłem Bożym, które oświeca nędzę duchową tego świata, ubóstwo duchowe, biedę, grzech, brud. Czy widzieliście kiedyś, jak przestępca kryje się przed halogenem od kamery telewizyjnej, jak nie chce pokazać swojej twarzy, jak to światło oświeca tą brudną chałupę, w której siedzi. Jakie to wszystko jest nagie, brudne, brzydkie. Jak oni się wtedy wstydzą. Są wściekli. Zabierzcie to stąd. My tego nie chcemy. Nam lepiej jest żyć w tym mroku, taki poświacie tylko. Tak nam przyjemnie. Nie widać wtedy, że pajęczyna, że brudno. I ty i ja, lud Boży na ziemi, na tym świecie, jest takim Bożym halogenem, który oświeca nędzę tego świata. I stąd ta wściekłość świata. Gdyby Jan Chrzciciel nic nie mówił, to może by umarł śmiercią naturalną. Może by jeszcze parę lat nosił swoją głowę na karku. Ale on w sposób bardzo zdecydowany oświecił, objawił brud, grzech króla Heroda. I dlatego stracił głowę, bo jego kochanka nie mogła tego ścierpieć. Gdyby dzieci Boże w wielu sytuacjach zamknęli usta, to byliby przyjmowani, by byli mile widziani, nikt by nic przeciwko nim nie występował. Ale nie można być światłością, pozostając w ciemności. Światłość niweluje ciemność, oświeca. I dlatego źle jest dla uczniów tego, uczniów Pana na tym świecie. I oto dlaczego jesteśmy ciągle atakowani. Dlaczego jesteśmy ciągle pod obstrzałem sił diabelskich. Dlatego, że jesteśmy tym sumieniem tego świata, jak to mój przyjaciel powiedział. Po prostu świat, widząc nas, nasze zachowanie, zwiastowanie, które głosimy, stwierdza, że musi zmienić coś. Coś zaczyna go gryźć. Ludzie żyjący na tym świecie widzą, że trzeba coś uporządkować. A że uporządkować nie chcą, to lepiej zgasić, zdusić ten głos sumienia. Diabeł strzela, chce rozwalić Boży przyczółek na ziemi. Dlaczego więc Bóg nie wycofuje tego swojego przyczółka? Dlaczego nie wycofuje swojego korpusu dyplomatycznego? Dlaczego nie zabiera nas z tego świata, skoro tak źle na tym świecie, ten świat nie chce się nawrócić do Boga? Dlaczego szybko nie wycofa nas? Nie zabierze nas do nieba i ten świat niech się toczy, jak się toczy. Dlaczego? Bo Bóg nie przegrał, żeby się wycofywać. Amen? Nie przegrał. Nie przegraliśmy, żeby uciekać. Chwała Bogu za to, że On się nie wycofuje. Bo nasz Pan przyszedł po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Aby ukrócić Jego panowanie. Bóg się nie wycofuje. Nie wycofuje swoich dzieci z tego świata. Również dlatego i przede wszystkim dlatego, że On chce zbawić wielu ludzi żyjących na tym świecie. Bo On tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. By ludzie, by ci, którzy w Niego uwierzą, nie musieli ginąć, ale by mieli żywot wieczny. Bóg tak ukochał grzeszników, że nie wycofuje się, ale uparcie, zdecydowanie, cały czas chce jeszcze wyrwać ludzi z tego świata, by nie zginęli. On po to posłał swojego Syna umiłowanego, aby ten przywrócił Boże rządy w sercach wielu ludzi. I zobaczcie, jest efekt. W Krakowie jest nas tylu, których Bóg przywrócił swoje rządy. Chwała Bogu za to, że dzieło diabelskie w naszych sercach, w naszym życiu zostało zniweczone. Nie, zostało zniweczone. Bóg się nie wycofuje. On nie oddaje walkowery naszych dusz diabłu. Nie oddaje ich bez walki. Wprost przeciwnie. Wprost przeciwnie. On ciągle naciera. Bóg zatriumfował nad mocą śmierci. Od chwili, kiedy Pan Jezus złożył swoje życie na krzyżu Golgoty, od tego momentu skończyła się wszechwładna moc śmierci. Słowo Boże mówi, śmierć panowała od Adama aż do Chrystusa. A co się stało w momencie, kiedy przyszedł Chrystus? Śmierć już dłużej nie panuje. Śmierć już nie ma, żądło śmierci zostało wyrwane. Chrystus zwyciężył śmierć. I teraz my, którzy tutaj jesteśmy, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to Słowo Boże mówi, że choćbyśmy i umarli, żyć będziemy. Przeszliśmy ze śmierci do żywota. I chwała Bogu za to, co się stało w naszym życiu. Świat, życie zapanowało. Jezus zapanował, który jest dawcą życia. I od tego czasu świat zaczął przegrywać. Od tego czasu diabeł, książę tego świata, władca tego świata zaczął przegrywać. Zaczął przegrywać. Jest to mniej więcej tak, jak z Niemcami po bitwie pod Stalingradem. Pod Stalingradem ich moc została już złamana i rozpoczął się okres odwrotu. I na nacieranie zwycięskiej armii radzieckiej. I drodzy przyjaciele, ktoś by powiedział, no jak to Niemcy nie zostały zwyciężone pod Stalingradem, nie wszystko się skończyło, jeszcze ilu ludzi oni zniszczyli, jeszcze ilu ludzi musiało zginąć, jeszcze ile rodzin zostało rozbitych, ile kalectwa jeszcze było nieszczęścia. Tak jeszcze było, ale to już było w odwrocie. I diabeł od czasu śmierci Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie jest już odwrotnie. Jego moc została złamana. Ale może zastanówmy się, dlaczego, kiedy już moc diabła została złamana, skoro taka sytuacja już nastąpiła, że Bóg tych, którzy uwierzyli w Niego, już ich zbawił, już pokonał śmierć. Dlaczego w tym momencie nie zniszczył tego świata? Dlaczego nie zniszczył tego, co jest przeciwne Bogu? Dlaczego nie zostali tylko tych 12 apostołów, tych 120, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym, no i tych 3000, którzy się nawrócili pierwszego dnia? A tego świata, który przecież ciągle występował przeciwko Bogu, nie zniszczył. Wiecie dlaczego? Ponieważ wśród tego podłego, diabelskiego konkolu była i jest jeszcze pszenica. I Pan nasz zdecydował, pozwalam, by konkol rósł razem jeszcze z pszenicą. Bo gdybym chciał nagle wyrwać pszenicę, konkol wyrwać z pszenicy, to zniszczyłbym mi pszenicę. Niech to razem rośnie do pewnego czasu. I chwała Bogu, że On tak zdecydował, bo ile pszenicy się znalazło jeszcze. Chwała Bogu, że On nas wyrwał. Ty jesteś tą pszenicą, dla której Bóg nie zniszczył jeszcze tego świata. Czekał do roku 1986, by jeszcze Ciebie wyrwać, byś jeszcze dołączył do Królestwa Niebios. I to jest Boży cel, dla którego ten system jeszcze nie został zupełnie zniszczony. On już jest przegrany, nie ma mowy. To jest, jego potępienie jest murowane, niczego już się nie da odwrócić. Ale jeszcze z tego systemu wiele ludzi może zostać wybawionych. I powiedzieliśmy, Bóg nie tylko nie wycofuje tej swojej placówki dyplomatycznej, nie tylko, ale wprost przeciwnie. Posyła ciągle nowych pracowników. Ciągle nowych. Ciągle nowych, by pracowali, by szli, by głosili wieść. Przybliża się Królestwo Niebios. Ratujcie się z tego świata. Byście ze światem nie byli potępieni. I jest ciągle coraz więcej. Każdego dnia, każdego roku dołączają nowi, którzy są wyrwani z tego świata, którzy przez wiarę umierają dla tego świata i zmartwychwstają do życia w Bogu i stają się świadkami Bożymi w tym świecie. Bóg wyrywa ich, Bóg zbawia, posyła nowych. Pan Jezus stwierdził kiedyś do modlitwy arcykapłańskiej, jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. W tym samym celu, dla tego samego celu, by wybawiać ludzi z tego świata. I każdego dnia nowi ludzie powstają, by być świadkami Bożymi. Opuszczają ten system diabelski, by służyć Bogu, by zatroszczyć się o sprawę Królestwa Bożego. Ilu z was w ostatnim okresie powstało do życia w Bogu? W tym roku, w 86. Ilu z was? Podnieście ręce. Chwała Bogu! Tyle osób zostało wyrwanych z systemu diabła w tym roku. Czy to nie cudowne? Czy to nie wspaniałe? Słuchajcie, w każdej godzinie setki, a może tysiące ludzi przechodzi do Królestwa Niebios, z tego świata. O właśnie, w tej chwili setki ludzi przyszło do Jezusa Chrystusa i zostało wyrwanych z tego świata. W każdej godzinie w Azji, w Afryce, w obu Amerykach, na wszystkich kontynentach Bóg wyrywa z tego świata. I to jest właśnie ta przegrana tego świata. On się kończy. Koniec. Koniec. Bóg jest triumfatorem. On pokonał moc grzechu. Ale słuchajcie, skoro Pan pozostawił nas na tym świecie, nie zabrał nas, nie wycofał swojego korpusu dyplomatycznego, tylko pozostawił nas, i to nawet w sposób bardzo świadomy. Nie to, że zapomniał o nas. Jak sobie przypomni, to nas pozabiera. Tylko specjalnie, kiedy zostaliśmy zrodzeni z góry od Boga, bo my nie jesteśmy już, to korzenie nasze nie są już w tym świecie. My umarliśmy dla tego świata, jesteśmy trupkami dla tego świata. A nasze korzenie są, wiecie gdzie? W okręgach niebieskich. I w sensie duchowym On nas posłał, bardzo zdecydowanie, świadomie, posłał nas na ten świat. I skoro On nas posyła na ten świat, tak świadomie, nie zabiera nas z tego świata, to też jasno, bardzo jasno określa nasz statut na tym świecie. Określa naszą pozycję w tym świecie, jaki powinien być nasz stosunek do tego świata. Słuchajcie, spotkanie z Jezusem Chrystusem, autentyczne spotkanie z naszym Panem, nie jest takim pokręceniem się w kółeczko, poodbijaniem piłeczki różnych przekonań, o tak na fali, tak jak na spotkaniu z Markiem Kotańskim. Spotkanie z Jezusem Chrystusem bardzo jasno wytycza kierunek naszego działania. Bardzo jasno określa, co mamy robić, jaki mamy mieć stosunek do tego świata, jak mamy zwyciężać siły ciemności. To nie jest takie sobie tylko pogadanie. Spotkaliśmy się z Panem i co z tego wynika? Ze spotkania z Panem Markiem niewiele wynika. Obserwujemy to, ale ze spotkania z Panem naszym, z Jezusem Chrystusem, wynika coś bardzo konkretnego, bardzo zdecydowanego. Bo w czasie spotkania z Jezusem Chrystusem dowiadujemy się takich podstawowych rzeczy jak to, że nie jesteśmy z tego świata. Któż by nam o tym powiedział? On nam to objawia, że po spotkaniu z Nim, poddaniu, po złożeniu Jemu swojego życia, już nie jesteśmy z tego świata. Wczoraj Janek czytał ten tekst z 17 rozdziału Ewangelii Jana. Nie będę go dzisiaj powtarzał, ale przeczytajcie sobie chociaż wiersze od 13 do 16. Tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, nie są ze świata, tak jak ja, Ojcze, nie jestem z tego świata. Zobaczcie, dokładnie tak jak Pan Jezus nie był z tego świata, tak my nie jesteśmy z tego świata. To nie jest tylko jakieś tam lekkie porównanie, ale to jest dogłębna prawda. I kto mógłby dzisiaj spróbować twierdzić, że jednak Jezus był z tego świata? Nie, On ani nie narodził się na tym świecie w świecki sposób, ani postępował na tym świecie w świecki sposób, ani też nie opuścił tego świata w normalny świecki sposób. On nie był ze świata, nie jest ze świata. I ty, jeśli w Niego wierzysz, nie jesteś ze świata, dokładnie tak jak On nie jest ze świata. Na spotkaniu z Panem Jezusem Chrystusem dowiadujemy się, że my przyjęliśmy od Boga taką jakość życia, zaczęliśmy żyć taką jakością życia, której nie ma w sobie ten świat. Otrzymaliśmy w prezencie żywot wieczny. A ten świat nie ma w sobie żywota wiecznego. Ten świat jest martwy duchowo. Ten świat ma różne zewnętrzne przejawy życia, ale duchowo on jest martwy, a my mamy życie wieczne. Na spotkaniu z Panem Jezusem dowiadujemy się, że my nie przyjęliśmy ducha tego świata, ale że przyjęliśmy Ducha Bożego, abyśmy jasno mogli rozumieć, czym nas Bóg łaskawie obdarzy. To przeczytacie sobie w 1 Koryntian, 2 rozdziale, 12 wierszu. Na spotkaniu z Panem Jezusem dowiadujemy się, że kiedy poszliśmy za Nim, to jesteśmy ukrzyżowani dla świata, a świat dla nas. Że jest to obustronna śmierć, że nie ma, że to nie jest jakiś letarg tylko, że to nie jest śmierć kliniczna, że to jest konkretna śmierć na wieki, na zawsze, pokrzyżowanie dla świata, świat dla nas, przez Pana Jezusa Chrystusa. Na tym spotkaniu z Panem Jezusem dowiadujemy się, że ten świat przemija, że kończy się, że jego dni są policzone. Na tym spotkaniu dowiadujemy się, że mądrość tego świata jest głupstwem w oczach Bożych. Że jeśli chcesz być mądry w oczach Bożych, to musisz zrobić nieco innego, ale stać się dokładnie głupi w oczach tego świata. Nie ma innej rady. A jeśli chcesz być mądry w oczach tego świata, to narażasz się na to, że będziesz głupi w oczach Bożych. Jest sposób na to, jak stać się mądry w oczach Bożych. Zwariować w sensie świeckim. Zbzikować. Porzucić interesy tego świata, porzucić wartości tego świata i uznać jedną podstawową wartość. Stać się głupi w oczach świata, by zyskać mądrość w oczach Bożych. Na tym spotkaniu wreszcie z Jezusem dowiadujemy się z czegoś jeszcze głębszego, że przyjaźń z tym światem jest wrogością wobec Boga. Że jeśli ktoś chce być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Jakub w 4:4 tę prawdę przedstawia. Zobaczcie, jakie wielkie uświadomienie. To spotkanie z Jezusem coś nam przynosi, coś konkretnego. Nie jest to jeżdżenie po rondzie tylko bez decyzji, w którą uliczkę jedziemy, ale jest to konkretny wybór. Kiedy wiadomo, że droga świata jest do luftu, do niczego, nie warto, to wszyscy, którzy spotykają się z Jezusem autentycznie, wybierają drogę za Panem. Jak praktycznie wobec tego ustosunkować się do tego świata? Jaką przyjąć postawę? Bo chyba różne wątpliwości budzą się w naszym sercu. Co wobec tego? Przecież my żyjemy na tym świecie. Przecież obracamy się. Słowo Boże mówi, jesteście na świecie. Ale jak to robić, żeby nie być z tego świata? Na świecie, ale nie ze świata. No jak to zrobić? To się nie da logicznie wytłumaczyć. I wiecie, często w tej sprawie my przyjmujemy pewne wzorce, przyglądając się różnym ludziom. Jeśli mamy za wzór jakiegoś człowieka szanowanego w środowisku, człowieka mądrego, używanego przez Boga, to chętnie słuchamy, co on mówi na ten temat. Słuchamy, obserwujemy, jaką on postawę przyjmuje i zgodnie z tym robimy. Jeśli obserwując jakiegoś brata szanownego z rady kościoła czy jakiegoś ważniejszego, stwierdzamy, że ten brat robi i to, i to są rzeczy, jakby my dla nas, rozumiejąc to, patrzymy w Biblię, jakby z tego świata, to czujemy się tacy lekko usprawiedliwieni, tacy, mamy tak jakby odpuszczenie. Brat, on na świeczniku stoi, takie rzeczy robi, to znaczy, że chyba to będzie poprawny stosunek do świata, ja też tak będę robić.
Ja nie chcę tutaj podważać autorytetów starszych braci. Nie, wprost przeciwnie. Zachęcam was do tego, byście z nich korzystali, byście przypatrywali się temu, co dobre, i to naśladowali. Ale chcę powiedzieć coś bardzo ważnego, że jedyną w pełni, w 100% poprawną postawę ukazuje nam Jezus Chrystus, nasz Pan.
On był na świecie, żył na tym świecie, stykał się z przejawami tego świata, z życia na tym świecie i tylko On ukazuje nam w pełni, w 100% poprawną postawę
do tego świata. I myślę, że dobrze byłoby zrobić sobie taki krótki, telegraficzny przegląd różnych postaw jakie przyjmował nasz Pan w różnych dziedzinach życia, aby zobaczyć, jaka powinna być nasza postawa w stosunku do tego systemu, który jest wrogi Bogu. Zróbmy to szybciutko. Mam nadzieję, że wy sobie to pogłębicie w domu, ale że czas tego wykładu już dobiega, już chyba dobiegł dawno końca. Ale spróbujmy sobie to prześledzić. Nasz mistrz, Pan Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat, by nas zbawić, ale też by dać nam przykład, jak żyć w tym świecie, ukazuje nam. I to jest prawdziwa postawa, właściwa postawa. Może tak, pierwszy przejaw życia na tym świecie, co się najbardziej, że tak powiem, rzuca w oczy, zaangażowanie polityczne. Ten świat kręci się w tych różnych machinacjach politycznych. I od tego w zasadzie wszystkie inne rzeczy zależą. Jaką postawę przyjął nasz Pan? Kiedyś, pamiętacie, była taka sytuacja, że tak się ludziom on spodobał, że chcieli go obwołać królem. Tak im się spodobał. Ach, to byłby dla nas król. I więc pobiegli wszyscy do niego, żeby go obwołać królem. I wiecie, co on zrobił? Uszedł. Uszedł. Ktoś powiedział: Panie Jezu, ja wiem, czy ty mądrze zrobiłeś. Jaki ty byś miał wspaniały wpływ na ludzi tego świata, gdybyś mógł zasiąść na tronie? Mógłbyś powiedzieć faryzeuszom albo nakazać, żeby przestali w taki sposób wyrażać swoją wiarę w Boga? Mógłbyś tym poborcom podatków w świątyni nakazać, by sprawić, ty byś jedynie wiedział, znał motywy ich serca, wtedy byś mógł weryfikować. Przestępstwo by musiało umrzeć w kraju, bo ty masz wgląd w duszę każdego człowieka. Masz dar rozeznawania duchów, ty byś mógł zasiąść na konferencji. Mógłbyś pójść na różne konferencje Miejskiej Rady Narodowej, jakichś tam innych komitetów odrodzenia narodowego. Miałbyś wpływ. A tak? Co z tego, że ty uszedłeś? Ale nasz Pan, to nie te głosy, które tutaj spróbowałem troszeczkę zademonstrować, są właściwą postawą w stosunku do tego świata. To, co zrobił nasz mistrz. Jeśli chcecie iść za różnymi takimi głosami, nie radzę wam z całego serca, ale jeśli już ktoś chce, niech idzie. Ale ja idę za mistrzem i wybieram jego sposób. On bardzo wyraźnie powiedział Piłatowi: królestwo moje nie jest z tego świata. Nic z tego. Nie dam się wciągnąć w tą sprawę, bo gdybym się dał wciągnąć, kiedy diabeł mu ukazał wszystkie królestwa tego świata, mówi: masz, proszę bardzo. Skłonisz głowę i bierzesz wszystko. Idź precz, szatanie. Chwała Bogu za to. On nie uległ. To był pierwszy przejaw. Stosunek Pana Jezusa do zdrowia fizycznego, do zdrowia psychicznego.
To bardzo ważny przedział, że tak powiem, przejaw życia na tym świecie. Bo żyjąc na tym świecie, stalanie grzechem, skażeni działaniami siły i sił ciemności, ciągle ludzie chorują, mają wiele ze zdrowiem i fizycznym, i psychicznym. Jaką postawę przyjął nasz mistrz? Kiedy przyszedł do niego ślepy Bartymeusz, zaczął wołać, powiedział: słuchaj, ja kiedyś dobry okulista dał mi tutaj wizytówkę. Masz. I skocz do niego, on może ci pomoże. Ja w ostateczności, a ty skocz do tego okulisty. Czy tak zrobił? Czy Pan Jezus komuś polecał kliniki? Czy polecał dobrych stomatologów i tak dalej, i tak dalej? Ja nie przeczytałem. Nie przeczytałem. Nie ośmieszam medycyny, nie. Tylko chcę wam ukazać, że medycyna to jest wytwór tego świata. Ten świat chce się bronić przed swoją biedą, nędzą, przed chorobą. I dlatego powstała taka wielka gałąź, medycyna. Ale to jest wytwór tego świata. A Pan Jezus wcale nie musiał korzystać z wytworów tego świata. On powiedział: przejrzyj. Wyciągnij rękę, podam do tych sławnych szpitalów psychiatrycznych i powiedział: wyjdź z niego. Był wolny. Taką postawę przyjął Pan. No jest to dla nas wskazówka, jaką postawę my, Boże dzieci, powinniśmy przyjmować w sferze zdrowia fizycznego, psychicznego. Ktoś powie, skrajny jesteś. Możliwe, że jest to jakieś stanowisko skrajne, ale no przecież postawa Pana Jezusa była diametralnie skrajna do postawy tego świata. Czyż nie tak? Zupełnie na przeciwległym biegunie. Nie gdzieś tam troszeczkę inna, trochę się różni. Nie trochę, tylko zdecydowanie się różni. Inne rzeczy, inaczej. Na przykład stosunek do tradycji religijnej narodu. Mamy z tym kłopot w naszym kraju. W kraju, w którym żył Pan Jezus, też był z tym kłopot. Ten kraj miał piękną tradycję religijną, o wiele piękniejszą niż Polska, bo Polska ma tylko 1000 lat. A oni mieli 4000-letnią tradycję. Jaką postawę przyjął Pan Jezus? On nie hołdował tradycji. Nie hołdował. Zobaczcie, tradycja wiąże się z przeszłością, nie? Zdecydowanie z przeszłością się wiąże. A czy Bóg ma przeszłość? Nie, Bóg nie ma przeszłości. Bóg jest. Jest na zawsze. Teraz jest. Ale to nie ma, że On był tam kiedyś. Jakąś przeszłość ma nasz Bóg. On jest. Tradycje tworzą ludzie, ponieważ ludzie żyją w czasie i oni mają jakąś swoją przeszłość. A że ta przeszłość nie jest zawsze dobra, bo człowiek nie jest dobry, więc tradycja też nie może być w 100% dobra. I dlatego Pan Jezus nie hołdował tej tradycji. To psycholodzy nawet dzisiaj mówią, żeby naród się dobrze rozwijał, postępował do przodu, musi powolutku odcinać po trochu tradycji. Nie zdecydowanie od razu, ale po troszeczkę. Wtedy jest możliwość, by naród rozwijał się. A jeśli jest przywiązany do tradycji, to stoi w miejscu, bo ta tradycja go trzyma. Pan Jezus nie hołdował tradycji. Nie hołdował. On nie był wciągnięty w cały ten system przestrzegania różnych obmywań i tak dalej, tego wszystkiego. Nie. On chodził wolny od tego. Jeśli trzeba było wejść do domu z założnicą, wchodzi. Chociaż to było niezgodne z tradycją. Pierwszy lepszy Żyd powiedział, ależ przecież w naszym narodzie nie jest to uznane, by przebywać z Samarytanami. Powiedz, to co z tego? Ja chcę, ja tam chcę zbawić tę Samarytankę i idę tam. I chwała Bogu za to. Patrzcie, to jest dla nas przykład, jak nasz Pan postępował. Troska o byt materialny to następny przejaw życia na tym świecie. Jaką on miał postawę w tej sferze? Nie troszcie się. Nie troszcie się, co będziecie jedli, co będziecie pili. On jest przykładem takiego życia beztroskiego. W tym sensie oczywiście. Jego życie było nacechowane głęboką troską o zbawienie ludzi. Ale on nie chodził i nie obliczał. Judaszu, ile to masz jeszcze pieniędzy? Czy nam wystarczy na jutro? On nie musiał tego, on nie troszczył się. Ojciec w niebie wie, że my potrzebujemy. A jeśli będzie potrzeba, to wezmę 2 chleby, czy 5 chlebów i tam dla 5000 ludzi. On się to troszczy. Mówi, nie troszczy się. Ludy tego świata bowiem za tym pędzą. A ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Troszczcie się o sprawy królestwa. Wszystko będzie wam przydane. Inny przejaw, który w naszym kraju, w naszym środowisku jest dosyć wyraźny, mianowicie troska o przychylność krewnych, bliskich, znajomych, żeby tam wśród nich dobrze wypaść. Mamy z tym kłopot, no bo cioci się to nie podoba, tacie się to nie podoba. Co zrobić? Jak się zachować? Jak to zrobić, żeby być w porządku przed Bogiem i żeby też cała rodzinka była zadowolona z mojego życia, z mojego postępowania? No jak to zrobić? Stwierdzasz, że musisz iść wtedy, jechać i na zjazd do Krakowa, a za tydzień na pielgrzymkę do Częstochowy. Żeby było, to tu było dobrze i tu było dobrze. A to się nie da. Pan Jezus, znacie Jego postawę. Panie, oto matka Twoja, bracia Twoje, siostry tutaj stoją, chcą z Tobą mówić. To są. To jest moja matka, bracia, siostry. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Ktoś powiedział, ależ niekulturalny ten Pan Jezus. Co to za syn? Jeśli ktoś wybiera tę kulturę, niech idzie za tym. Ja wybieram to, co robi mój mistrz. I to będę naśladował. I wierzę, że wy chcecie naśladować Pana Jezusa, że wszyscy chcemy Go naśladować. I kiedy w grę wchodzi wybór między Nim, Jego sprawą, a sprawą jakichś tam dobrych stosunków rodzinnych, to przede wszystkim wybieramy Jezusa. A On jest w stanie, tak jak powiedział Piotrowi, że ten, który pójdzie za mną, a zostawi matkę, bracia, pola i tak dalej, jeśli pójdzie za mną i zostawi te rzeczy ze względu na mnie, to już tutaj na ziemi otrzyma 100 razy tylu braci, sióstr, ból i tak dalej, a w przyszłości otrzyma żywot wieczny. Ja wybieram tę postawę. Zabieganie o popularność to też taka sprężynka, która nakręca wielu ludzi na tym świecie, żeby być popularnym. To by było coś, żeby wszyscy pozdrawiali, jak idę ulicą, żeby był znany, żeby w gazetach o mnie pisali. To by było wspaniałe. I wiecie, jak ludzie robią popularność? Zaczynają nie wychylać się zbytnio z jakichś kanonów, które są uznane wśród ludzi. Nigdy nie powiedzą drugiemu człowiekowi przykrości, ponieważ to sprawi, że będą niepopularni i klepią pod publiczkę To, co się podoba ogółowi. Ktoś, kto się odważy powiedzieć gdzieś w jakichś gremiach prawdę i wyrąbać ją prosto w twarz dla drugich ludzi, niech się pożegna z tym, że kiedyś wydrukują o nim w gazecie. Chyba tylko nekrolog. Ale Pan Jezus nie troszczył się o popularność w tym świecie. Bo przecież On bardzo wyraźnie mówił przeciwko ludziom tego świata, przeciwko faryzeuszom. I kiedyś do swoich braciszków, którzy mu przyszli z taką radą: słuchaj, no jak już tak działasz, to pójdź teraz na święto i pokaż się ludowi, kim ty jesteś, to będziesz popularny. A my przy tej okazji też skorzystamy, bo my jesteśmy bracia twoi. A Pan Jezus powiedział: nie, ja nie pójdę z wami na święto. Świat was miłuje. To normalne, że was miłuje, bo wy do niego należycie. A świat i mój nie może was nienawidzieć, ale mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że jego czyny są złe. Tak Pan Jezus powiedział. I wiadomo, że tej ludzkiej popularności on jest dobry. Naszym zadaniem jest naśladować Pana i w tej sferze, drodzy przyjaciele.